Dzięki, Witku. Dzisiaj dochodzimy do końca serii kazań na temat Kolosan. Jeżeli ktoś może obsłużyć tu komputer, to byłbym wdzięczny, żeby pomóc mi z tym kazaniem i Bogusia będzie czytała, więc mam nadzieję, że wszystko dojdzie do skutku. Dotychczas, to już kończę list do Kolosan dzisiaj, mam nadzieję, że zobaczycie, jaki to jest praktyczny, wspaniały list. Fascynujący, jeżeli chodzi o wgląd w Kościół pierwszego wieku. I bardzo w skrócie, pamiętając, co było dotychczas w tych krótkich czterech rozdziałach, pierwsze dwa rozdziały, to mieliśmy, podsumując, osobę i dzieło Chrystusa. Chrystus, który jest, krótko mówiąc, obrazem niewidzialnego Boga. Chrystus, przez którego wszystko było stworzone, wszystko na niebie i wszystko na ziemi. Chrystus, który swoją śmiercią skreślił nasz dług, kara dla naszego grzechu. Chrystus, który zwyciężył nad śmiercią i Chrystus, który wystawił na wyśmiewisko władzę ciemności. Bardzo krótko mówiąc, wybierając pięć rzeczy, które są tam wymienione na temat osoby Jezusa i dzieła Jezusa. I w porównaniu do tego, w drugim rozdziale, Paweł opisuje, co człowiek próbuje dodać do tego. Jak można dodać do takich zwycięstw, do takiego dzieła? No, człowiek próbuje wcisnąć siebie w centrum. Faryzeusze lubili w tamtych czasach chodzić po świątyni, celebrując w swoich szatach pięknych, udawają, że są religijne, że są ważni i dodając swoje regulaminy, swoje prawa i potem narzucając te prawa na ludzi. Potem inni ludzie próbowali swoimi mistycznymi doświadczeniami dodać do tego dzieła Chrystusa. Znowu zwracając często na siebie uwagę, kim oni są, jak Pan Bóg do nich mówi. Jakie wspaniałe rzeczy Pan Bóg robi przez nich. Nawet nazywają ich służby w ich imieniu, w ich jako gwiazdy. Wymyślają tytuły ładne brzmiące, jak instytuty, jak kierownictwo, dyplomy, certyfikaty. Wydajemy. Płacimy nawet grube pieniądze czasami za to. Więc człowiek wciska siebie w środku tej uwagi kosztem Jezusa. I w trzecim rozdziale mieliśmy proces, który toczy się, kiedy przyjmujemy Jezusa. To mamy tam opis rzeczywistej walki, nie spektakularnych wydarzeń czy przeżyć. Nie reguły Kościoła, które teraz w szczegółach nas prowadzą. Nie liturgia jakaś tam mistyczną, ale ciężka walka, walka o przemiana, która zaczyna się od środka. Przemiana, która jest prowadzona przez Ducha Świętego, który wskazuje nam na ten grzech, który mieszka w nas, jeżeli przyjęliśmy Jezusa. Słowo Boże, które też mieszka w nas. I ciekawe by było dla nas się zastanowić nad tym, jak możemy spowodować, żeby Słowo Boże zamieszkał w nas w bogaty sposób. Mówiliśmy potem pod koniec ostatnim razem o przemienionych relacje, które są pod wpływem Ducha Świętego i Słowo Boże. 18-21 w trzecim rozdziale, że tam zaczyna się prawdziwe uczniostwo. Nie powinniśmy się zdziwić, że nieodrodzonym trudno jest żyć w jedności w małżeństwie. I nie powinno nas dziwić, że wierzącym, odrodzonym niełatwo jest żyć w rodzinie, w małżeństwie, z dziećmi. Tam jest walka, tam zaczyna się nasza walka. To nie jest prosto, ale nasza wiara, nasze uczniostwo musi zacząć tu, w naszych najbliższych relacjach, w naszej wnętrze, kiedy my reagujemy na nich, kiedy już brakuje nam sił, kiedy kłócimy się, kiedy nie możemy znaleźć jedności. Czy jesteśmy w stanie pokonać takie walki? Czy jesteśmy na tyle oddani swojemu partnerowi, że bierzemy tą walkę poważnie, jesteśmy oddani, żeby robić wszystko, co od nas zależy, żeby zwyciężyć, żeby przetrwać w radości i zwycięstwie? Jeżeli takiej walki nie możemy wygrać, no to co dopiero inne walki, które dzisiaj mamy przed nami. Więc zacznijmy od tego, żeby zobaczyć, co dalej, jakie dalej są pole bitwa według Pawła w naszym uczniostwie. Więc trzeci rozdział zaczynamy, 22 werset, albo macie przez Bibliach przed sobą, albo na ekranie. Bogusia.
Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom, nie służąc tylko dla oka, jak gdybyście się mieli ludziom przypodobać, lecz w szczerości serca, bojąc się prawdziwego Pana. Cokolwiek czynicie z serca, wykonujcie jak dla Pana, nie dla ludzi. Świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo wiekuiste jako zapłatę. Służycie Chrystusowi jako Panu. Kto bowiem popełnia bezprawie, poniesie skutki popełnionego bezprawia, a u Niego nie ma względu na osoby.
Więc tu jest kolejne pole bitwy, kolejna trudna bitwa. Pierwsze to było w rodzinie, w naszym domu, w naszych relacjach tam, a drugie to jest tam, gdzie spędzimy prawdopodobnie większość naszego życia, przynajmniej kiedy nie śpimy. I to jest praca. W tamtych czasach, to z tego co czytam, niewolnictwo to było gdzieś 50%, jak nie więcej, społeczeństwa. Więc niewolników było pełno, to było społeczny konstrukt. Byli tam mieściowie i słudzy. I w dzisiejszych czasach może nie mamy, nie używamy takiego nazewnictwa przynajmniej, ale mamy też tych, którzy zatrudniają i są mieściami w jakimś sensie, a tych, którzy i dużo więcej takich, którzy są zatrudnieni i którzy muszą w jakiś sposób ulec. W tamtych czasach to niewolnicy też byli ludźmi jak lekarze, jak nauczyciele, rzemieślnicy. To nie byli często niewykwalifikowanymi ludźmi, którzy nic nie potrafili. Potrafili być specjalistami, tylko pracowali dla kogoś i nie mieli wolności, nie mieli swoich praw, jak dzisiaj mamy. To nie była grupa marginalna, to była centralna część społeczeństwa. I Paweł i Chrystus są czasami oskarżane tym, że oni nie obalili tego systemu. Nawet nie krytykowali tego tak za bardzo. I tu jest zarzut do nich. Dlaczego nie, jeżeli to było złe? No chciałbym sugerować tu, jeżeli chodzi o Pawła, że Paweł sieje tu ziarno dla destrukcji takiego systemu. Paweł patrzy na to inaczej. Paweł nie miał mocy politycznej, żeby zmienić system, który był narzucony z góry, ale jednak on był radykalny, bardzo radykalny. Jak on pisze do Filemona, jeżeli znacie ten list do Filemona, to zachęca go, żeby przyjąć niewolnika, który uciekł, przyjąć go do domu, bo się nawrócił, i przyjąć go nie jako niewolnika, tylko jako brata. Niesamowite, może dla nas to nie, nieistotne, dla niego w tamtych czasach to było bardzo radykalne. I niewolnicy, co oni mieli robić? Czyli mieściowie musieli totalnie zmienić swoje podejście do swoich niewolników, traktując ich sprawiedliwie, traktując ich godnie. Pytanie, czy my mamy takie traktowanie w dzisiejszych czasach? Mam nadzieję, że mamy. Ale to w tamtych czasach to było nienormalne, niepraktykowane. Tak na to wygląda. A też do niewolników Paweł tu ma dosyć radykalne stwierdzenia. Ja pamiętam, jak byłem studentem, byłem na takim chrześcijańskim obozie pracy w Anglii i tam mieliśmy zespoły, które pracowali nad takim centrum chrześcijańskim. Ja się dostałem do takiej grupy, która budowała stodołę, stalową konstrukcję stodoła. Dla mnie to było przerażające zadanie przez 2 tygodnie, żeby pracować na dachu. Pamiętam to bardzo jasno. I pamiętam, kiedy nasz lider naszej ekipy powiedział nam, jak mieliśmy przerwę na kawę, że chłopaki, mamy 4 prędkości pracy. Pierwsza prędkość to jest, kiedy jesteście sami i nikt nic nie widzi. Druga prędkość to jest, kiedy jesteśmy w zespole i pracujemy w zespole, czy wy pracujecie w zespole. Trzecia to jest, kiedy ja się zjawię jako wasz lider i rozliczę was z tego. I zzywam was do takiej, chociaż do takiej prędkości. A czwarta prędkość to jest, kiedy dziewczyny się zjawiają. To, co było istotne dla nas, to nie było Bóg, to było względy dziewczyn. I pytanie, jeżeli byśmy zmienili swoje poglądy na temat tego, co robimy, to w tym momencie może ta produkcja by była dużo bardziej efektywna. Jeżeli pracodawcy by traktowali nas godnie i siebie tak samo jak nas, to wtedy byśmy nie mieli poczucia wykorzystania, zużycia. Ale mamy tu pewien problem jako wierzący ludzie w dzisiejszych czasach, przynajmniej w pewnych kręgach. I to jest nasze myślenie dualistyczne. I przez to rozumiem to, że dla nas czasami jedno to jest to, co robimy w niedzielę rano, a drugie to jest to, co robimy w poniedziałek rano. W niedzielę rano jesteśmy na baczność, nie? Wszyscy jesteśmy uśmiechnięci, wszyscy próbujemy tu przywitać siebie nawzajem elegancko, jesteśmy przyjaźnie nastawieni, mam nadzieję, wobec wszystkich w niedzielę rano. Nie mamy konfliktów, nie? Unikamy konflikty. Tu jest miejsce miłości, zgody, wspólnej służby. Natomiast poniedziałek rano wygląda trochę inaczej. Inny język używamy, mamy innego rodzaju podejście do ludzi. Tu Boga nie ma, ani w naszym zachowaniu, ani w naszym słownictwie, ani w naszych wypowiedziach. Ja pamiętam jedną kobietę, matka, która była rodzicem w naszej szkole, którą prowadziłem wtedy. I spotkałem ją wiele, wiele razy w szkole i nigdy nie powiedziała mi więcej niż dzień dobry. Właściwie unikała mnie, takie mam wrażenie. Natomiast raz trafiłem do jej kościoła, nawet nie wiedziałem, że to jest wierząca kobieta. I od razu ona, widząc mnie przy drzwiach wejściowych, wyskoczyła do mnie. O, to Marku, super, że jesteś. Fajnie, chwała Bogu, że jesteś. Myślałem, no ciekawy, nie wiedziałem, że to jest wierząca osoba w ogóle. A w szkole nigdy w ten sposób nie występowała wobec nikogo, z tego co wiem. Brak autentyczności naszej. Dzieci nasze widzą to, ludzie widzą to. Ale nasze dualistyczne myślenie, oddzielamy to, co jest duchowo, od tego, co jest materialne. Służba w kościele, jasno, to jest ważne, praca to nie jest ważne. I chciałbym zwrócić uwagę na to, że praca jest nam dana od Boga. I we wszystkim możemy i powinniśmy przynieść Bogu chwałę. Powinniśmy pracować dla Boga, nie dla pracodawcy. Nie dlatego, że dziewczyna na nas patrzy. Nie dlatego, że szef teraz jest. Tylko dlatego, że pracujemy dla Boga. I właśnie tu zobaczą ludzie w tym momencie ta różnicę. Mam nadzieję, że nie tylko działamy tak, jak musimy. Nie tylko robimy minimum. Nie uważamy, że to, co było w niedzielę, było ważniejsze niż to, co robię w poniedziałek. Mogę powiedzieć też, że w swoim życiu zatrudniłem dziesiątki ludzi i czasami zauważyłem, że u wierzących jest brak pracy jest brak entuzjazmu, brak oddania, brak przygotowania, brak jakości, a czasami to jest wytłumaczone w taki sposób, że przecież mamy wszyscy być łaskawi wobec siebie, przebaczyć siebie nawzajem. Wczoraj byłam do późna na grupie, więc późno wróciłam, zmęczona jestem. Miałem niejedną taką rozmowę w tych latach i myślę, czy tak powinno być. 1 Tymoteusz 4. Tymoteusz miał być wzorem w swojej mowie, w swoim zachowaniu. Czy my jesteśmy wzorem od poniedziałku do piątku czy soboty, czy tylko w niedzielę i ewentualnie wieczorami? To jest wyzwanie dla nas jako pracowników. Idziemy dalej. Następne. Slajd, jeżeli można. Widać, że nie ma. O, coś tu nie działa. Bogusia, przeczytaj nam 2-6, jeżeli możesz. Dzięki.
Bądźcie wytrwali w modlitwie, czujni w niej i wdzięczni. Módlcie się przy tym i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu rozgłoszenia tajemnicy Chrystusa, z powodu której jestem też więźniem, abym ją przedstawił tak, jak należy. Wobec osób spoza wspólnoty postępujcie mądrze, dobrze wykorzystujcie każdą okazję. Niech wasze wypowiedzi będą zawsze uprzejme, przyzwoite, dorzeczne. Tak też należy odpowiadać każdemu.
Okej, więc już dochodzimy do końca nauczania, do końca teoretycznej podbudowy. I teraz to są konkrety. Większość listu już mamy za sobą. Chrystus jest wszystkim, wszystko zrobił, wszystko, co jest, należy do naszej usprawiedliwienia, nawet do naszego uświęcania. Mamy żyć przemienionym życiem prowadzony przez Ducha Świętego i Słowo Bożego, który mieszka w nas. To będzie nas przemieniać od życia grzechu. Mamy być dębami sprawiedliwości i dom sprawiedliwości, to jest znany obraz, 61 rozdział, 3 werset Izajasza, jak pamiętacie. I tam jest mowa o tym, że ten dom sprawiedliwości patrzy na frustrację, patrzy na dewastację wokół siebie, patrzy na zniszczenie i rozczarowanie, czy to w naszych rodzinach, czy to w naszym miejscu pracy, czy to w naszym społeczeństwie, czy to w naszym kościele. Patrzy na to i zamiast płaczu, zamiast żałoby, zamiast padania w depresję, ten dom sprawiedliwości potrafi patrzeć na tę niesprawiedliwość z radością, z chwalą na ustach. Dlaczego? Dlatego, że on patrzy na to oczyma Bożej suwerenności. I kiedy Paweł patrzy na Kolosan, patrzy na ich problemów, on może modlić się do Boga o zwycięstwo. W tym tygodniu dzwonił do mnie przyjaciel, który ma 18-letniego syna. I ten 18-letni syn niedawno temu zdał prawo jazdy i wziął taty samochód bez wiedzy taty i miał wypadek tym samochodem. Równocześnie matka mojego przyjaciela spadła ze schodów, złamała sobie nogę i trzeba było obsłużyć ją przez te dni. I on, mój przyjaciel, zadzwonił do mnie: Marku, dlaczego tak? Nie, to nie mogę. Ja mam tu pracę, mam tu syna, mam rozwalony samochód, mam matkę w szpitalu, daj spokój. I mówiłem mu to mniej więcej to, co teraz mówię. No to myśl o tym jako możliwość. Możliwość dla siebie, po pierwsze, dla własnej pobożności, żeby przejść przez takie próby, przez takie trudy, zwycięsko, żeby kochać właściwie swojego syna w tej chwili, bo on tego potrzebuje. Żeby kochać swoją matkę, szczególnie w tej chwili, bo ona tego potrzebuje. I żeby widzieć nad tym wszystkim Boga, który może przez to wszystko, może coś specjalnego robi w waszej rodzinie w tej chwili. Kto wie? Ale aby tak było i módl się o to, żeby tak było. Żeby Pan Bóg przemienił serce twojego syna, swojego serca i serca swojej matki. Że możemy patrzeć na rzeczywistość totalnie przez inny pryzmat. I tu mamy wskazówki, żebyśmy się modlili. Żebyśmy się modlili cały czas. Żeby to było możliwość, żebyśmy zrozumieli, że takie tragedie, takie trudności, to jest możliwość. To są okna i drzwi dla Ewangelii. Więc możemy się modlić o to, żeby Pan Bóg właśnie wykorzystał takie momenty w naszym życiu. I żeby zachować się z mądrością do wszystkich, wykorzystując te możliwości. W jak najlepszy sposób, mądry sposób. Jak mądrze podejść do 18-letniego syna, który rozwali ci samochód? Jak mądrze podejść do tego? To jest ta bitwa, o której było w trzecim rozdziale. I żeby twoja mowa w tym czasie była jak sól, z łaską, pełno łaski, żebyś wiedział, jak teraz odpowiedzieć na każdą sytuację, na każdego człowieka. Żeby być czujny na to, co ja robię, co ja mówię, jak ja mówię. Czy ja dołożę do problemu, czy osądzam tego syna? Czy w tym momencie ten syn usłyszy ode mnie łaskę i sól? Żeby nasze słowa byli solone. I sól jest smaczny. I dla mnie też było to wyzwanie, jak moja mowa może być smaczna w sytuacjach. W sytuacjach w rodzinie, w sytuacjach w pracy. Żeby nie dołować ludzi swoim dołowaniem. Tym, że ja jestem marudą. Tym, że ja osądzam i krytykuję. I plotkuję. Jak ja mogę być solą, moją mową jutro, poniedziałek w pracy i dzisiaj, jak wracam do domu w rodzinie. I szczególnie w tych trudnych momentach, czy nasza mowa wtedy będzie świadectwem, że liczymy się ze suwerennością Bożą. Idziemy dalej, Bogusia. 7-9.
Wszystko o mnie oznajmi wam Tychik, umiłowany brat, wierny sługa i współpracownik w Panu. Wysyłam go do was właśnie po to, żebyście wy wiedzieli o naszych sprawach, a on, żeby pokrzepił wasze serca, wraz z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który jest spośród was. Wszystko, co jest tutaj, wam oznajmią.
No, niby to są końcowe wersety, ale chciałbym w tych pozdrowieniach i wątków o współpracownikach Pawła chciałbym wyciągać trochę obrazu pierwszego wieku, kościoła pierwszego wieku. I tu mamy pierwszego człowieka i zauważmy, że Paweł, tak jak pisze do Tymoteusza, do Tytusa, w swoim liście dla niego kościół nie jest anonimowy. To on patrzy na szczególnych ludzi, którzy noszą tą ziemię, ten ciężar Ewangelii. I dla niego to są ludzie ważni. Więc on najpierw tu wymienia Tychyka, który jest umiłowanym bratem, wierny, współpracuje i wysyła go. Tychyk był z Azji, więc wysyła go z powrotem do Azji w dwóch celach. Raz, żeby ich zachęcić i dwa, żeby im powiedzieć o sytuacji Pawła. Czy to jest część naszego chrześcijaństwa? Że my jedziemy do ludzi, żeby ich zachęcić. Zachęcam was do tego. Nawet jeżeli nie możesz jechać, to żeby napisać, żeby zachęcić. Kiedyś to się pisało listy, nie? I to trwało i trwało. Teraz to jest bardzo szybko i łatwo, żeby komuś coś zachęcającego napisać. Dzwonić, a nawet lepiej pojechać. Czy my możemy być takimi ludźmi? Paweł między innymi wysyła Tychyka na długą podróż, setki kilometrów, jak nie tysiące, żeby zachęcić. Czy my mamy to w swoich kalendarzach, w swoich myślach, że ludzie tego potrzebują? I potem mamy Onezyma, który jest tą sługą, który uciekał od Filemona. Czytamy to w Filemonie, w liście do Filemona. Ale teraz jest nazwany nie jako sług, niewolnik, ale jako wierny, umiłowany brat. Wierny, ale on uciekł od swojego mistrza. Więc najgorszy z najgorszych, niewolnik, który uciekł od swojego mistrza. A tu Paweł nazywa go wierny. Niewolnik, ale jednak Paweł go nazywa miły brat. Czy my potrafimy kochać tych, na których może patrzymy trochę z dystansu, w dół na nich, biedni, ludzi ze wschodu może? Czy potrafimy patrzeć na nich jako normalni, jako drodzy bracia? Jaka jest nasza postawa wobec nich? Paweł miał przemienioną postawę. I dalej.
Pozdrawia was Arystarch, mój współwięzień, i Marek, kuzyn Barnaby, co do którego otrzymaliście zlecenia. Przyjmijcie go, jeśli do was przybędzie. I Jezus, zwany Justusem. Ci, będąc z Żydów, są jedynymi współpracownikami dla Królestwa Bożego, którzy stali się dla mnie pociechą. Pozdrawia was rodak wasz, Epafras, sługa Chrystusa Jezusa, zawsze walczący za was w modlitwach o to, abyście stali mocno, doskonali w pełnieniu każdej woli Bożej. Świadczy o nim, że usilnie się troszczy o was oraz o tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. Pozdrawia was Łukasz, umiłowany lekarz, i Demas.
Okej, dużo informacji mamy tu. Prawdopodobnie wygląda na to, że ten list do Filemona był wysłany w podobnym momencie wraz z tym listem do Kolosan i prawdopodobnie list do Efezjan tak samo, więc te listy trafili, jak patrzyliście na tą mapę na samym początku, do podobnego rejonu, więc prawdopodobnie to było wszystko w jednym rzutem, nie wiemy, ale prawdopodobnie tak było. Między innymi ci ludzie, którzy są tu wymienione jako dający pozdrowienia, to są bardzo podobna to jest lista do tej listy w liście do Filemona, że ludzie, którzy pozdrawiali. I czego tu się uczymy? No to uczymy się tego, że Paweł miał Czech Żydów w swojej służbie. Tylko Czech. Prawdopodobnie chodzi o tych Czech, które są wymienione na początku. Arystarch, Marek i Jezus zwany Justus. Ci będą Żydów, jedyni współpracownicy jego dla królestwa. Więc Paweł nie cieszył się wielkim zespołem żydowskim. To, że on tam przecierał szlaki do pogan, no to niewielu Żydów współpracował z nim w tym dziele. Marek, jeden z nich, jak pamiętamy, jest ten, którego on nie chciał brać na dalszą podróż w pewnym momencie, ale wygląda na to, że Marek już jest przyjęty znowu do jego zespołu. Więc Paweł nie miał wielkiego zespołu Żydów i nawet jeden z tej trójki w pewnym momencie go rozczarował. Arystarch, który tu jest nazwany w 10 wersecie, jest razem w więzieniu. On jeździł z Pawłem na trzeciej podróży misyjnej i trafił tak samo jak Paweł do więzienia. Marek był kuzynem Barnabasza i mamy tu dalej 12-13 wersety Epafras, który był tym, który przywiózł Kolosanom Ewangelia i który walczy w modlitwie dla nich. I popatrzcie, jaka to jest jego walka duchowa, żeby oni stanęli stabilnie w woli Bożej. On modli się o dojrzałość dla nich, pomimo to, że był daleki, jeszcze się modli o nich. I tu mamy w 14 wersecie mamy Demasa, który Był jeszcze z Pawłem, ale czytamy w drugim Tymoteuszu, że odszedł od Pawła, bo umiłował świat. Więc jeden z jego zespołu tu wkrótce też odejdzie od Pawła. Więc Paweł, mając taki zespół, wyobraźcie sobie, miał podobne zjawiska, podobne przejście, jak my mamy, jak współpracujemy z ludźmi. Nie zawsze kończy się dobrze. Nawet dla tych, którzy są blisko, jak Demas, jako jedna osoba. Idziemy dalej.
Pozdrówcie braci w Laodycei, zarówno Nimfasa, jak i kościół gromadzący się w jego domu. A skoro list zostanie u was odczytany, postarajcie się, by odczytano go też w kościele w Laodycei, a wy, żebyście też przeczytali list z Laodycei. Powiedzcie zaś Archipowi, uważaj, abyś wypełniał posługę, którą wziąłeś od Pana. Pozdrowienie ręką moją, Pawła. Pamiętajcie o moich kajdanach. Łaska niech będzie z wami.
No tu mamy opis drugiej formy Kościoła Nowotestamentowego. Pierwszy opis to byli ludzie tacy jak Paweł, może szaleńcy, ludzie, którzy to nie byli wszyscy apostołowie, z tego co on nie nazywa ich wszystkich apostołów, ale to byli zespoły, ludzie, którzy nieśli Ewangelię dalej. I mamy tu taką listę, pewnie niepełną, ale wiemy, że tak było. To jest jedna forma nowego Kościoła Nowego Testamentu. Pytanie, na ile to działa w dzisiejszych czasach. Czy są tacy ludzie? Czy my mamy takich ludzi? Czy znamy takich ludzi? Czy zachęcamy ludzi, żeby byli takimi? Czy to jest obraz, który mamy w swoich głowach, że tacy ludzie powinny dotrzeć do końca, do nowych terenów, do innych terenów? I druga biblijna forma Kościoła, którą tu widzę, to jest Kościół, który jest w domu Nymfy. I Kościół, który jest, 17 werset, w domu Archipusa. Więc mamy Kościół, który jest w tych domach. Zaznaczyłem tam gromadzający się, bo w pewnych przekładach naszej ery to tłumacze dodali swój komentarz do tego, że się spotykali w tych domach. Nie ma w greckim, z tego co rozumiem, ani tu, ani w Rzymian, ani w innych miejscach, że się spotykali w domach, tylko że byli w domach. I chciałbym zachęcić was. Ja pamiętam w 80-tych latach, jak tu startowałem swój czas w Polsce, pamiętam jedna cecha Polaków i to było gościnność. To było otwarty dom. To było pełny stół. Wszędzie gotowość, zawsze gotowość na nieoczekiwanych gości, bo telefonów nie było, więc nie było jak. Ale była otwartość, otwarte serce. Te domy służyli Królestwu Bożemu. W bardzo praktyczny sposób, począwszy od jedzenia i miłego uśmiechu, jak się zjawiliśmy. I to robiło wrażenie na młodego Anglika. Dlaczego? Bo w Anglii w tamtych latach dom był fortrecą. Piękny oczywiście, ale nie za bardzo gościnny. Nie za bardzo chcący niechcianych czy niezgłoszonych od dawna gościa. I tak jest dalej w Anglii. Jeżeli ja tam chcę odwiedzić kogoś, to muszę im dać co najmniej parę tygodni jakieś tam zawiadomienia, że myślę o tym. I nie ma oczywiście mowy o tym, chyba że ktoś tam oferuje, żebym nocował tam. To dla Pawła tu jest to oczywiste, że Filemon przygotuje dla niego pokój. To on nie szuka hotelu, motelu. To jest oczywiste, że Filemon nie tylko otworzy dom, ale będzie go gościł w tym domu. Jak to jest dla nas dzisiaj? Czy my jesteśmy zajęci tym, żeby upiększyć swój dom? Czy jesteśmy zajęci tym, żeby to było fortreca i pałac naszego wydania, w naszym wydaniu? Czy to jest miejsce służby? Czy to jest miejsce, gdzie Królestwo Boże się rozwija? W Nowym Testamencie to było nowe, to było miejsce, gdzie z tego co widzimy, gdzie ludzie się nawracali, ludzie się bywali ze sobą, dlatego że dom w tamtych czasach, oikos po grecku, to było miejsce, gdzie nie gdzie się spotykało, tylko to było miejsce mieszkania, miejsce, gdzie się pracowało, tam był warsztat stolarski, tam było bydło. Tam rzemieślnicy wyprawiali swój fach. To była centralna część społeczeństwa. Tam byli mistrzowie, tam byli niewolnicy, tam była rodzina, tam była rozszerzona rodzina. I w tym momencie, będąc autentyczne, jak pamiętacie, przemienione relacje w rodzinie, będąc autentyczne, mając przemienione relacje w rodzinie, to było naturalne miejsce, gdzie ludzie mogli zobaczyć Boga w akcji, miłość w akcji. I tam się rozwijał Kościół w domach. Więc jak Paweł pisze do tych kolosów, on pisze do domów, gdzie Kościół był. Tak wynika przynajmniej z mojego rozumienia greckich słów tu. Więc to jest druga biblijna forma i zachęcam was, żeby taką formę przyjąć. Pamiętamy o Laodycei, to jest wymienione miasto, które było blisko Kolosej. Laodycea jest w Księdze Objawienia. To jest ostatni kościół, który jest wymieniony tam z siedmiu. I to jest najbardziej surowy, oskarżony i osądzony kościół pośród tych siedmiu przez Boga. Dlatego, że stali się bogaci, stali się ludźmi dobrobytu i oni już twierdzili, że nie potrzebują Boga. Stali się letnimi dla Boga, a nie gorącymi. Więc ten kościół też, nie tylko Demas kończy się źle, ale Laodycei, cały kościół kończy się źle w Piśmie Świętym. Ale jeszcze tak daleko nie było, ale wraz z bogactwem, wraz z tym komfortem, z tym luksusem doszło letnia postawa wobec Boga i ostatecznie oskarżenia Boga i wskazywanie, że wypluje ich z ust. Więc Bóg dosyć ostro występuje w przypadku tego kościoła, do którego Paweł tu pisze swój list. Więc tak wygląda chrześcijaństwo w dzisiejszych czasach, tak mi się wydaje, czy powinno może. I pod wieloma względami tak wygląda, pomimo to, że Bóg zrobił tyle, Chrystus zrobił tyle, Chrystus jest wszystkim. Pomimo to, nie zawsze kończy się dobrze. Pomimo to, jest to walka. Jest to walka, żeby była przemiana w sobie. Jest to walka w naszych domach. Jest to walka w naszych miejscach pracy, żebyśmy żyli, prowadzili przemienione życie. Jest to walka, żeby modlić się nieustannie o innych, żeby oni stanęli, żeby oni prosperowali w Ewangelii. Jest to walka, żeby nasza mowa w dzisiejszych czasach, w codziennych czasach była solona łaską. I jest to też dla nas wyzwanie, żeby Kościół nie tylko był w naszych domach i rozwijał się w naszych domach, ale żebyśmy też mieli do czynienia z dalszym objawem Kościoła, jaki jest tu misja w innych miejscach dalekich od nas. Więc jak budujemy ten Kościół, myślmy nie tylko o tym, co wewnątrz, chociaż musimy przeżyć tą przemianę, która zaczyna się od wnętrza naszego, jak Larry Crabb pisze w swojej książce. Prawdziwe zmiany zaczną się od środka. Ale myślmy o tym, jak wygląda w wydaniu naszego domu i myślmy o tym, jak wygląda w naszym wydaniu misyjnym. Aby ten list do Kolosan był dla nas zachętą do takiego życia. Amen.